Co w kocie piszczy?
Behawiorystka, dietetyk zwierząt pani Małgorzata Biegańska-Henryk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Koronawirus to temat dnia w Zielonej Górze, a pani zaproponowała, żeby właśnie porozmawiać też o tej rodzinie wirusów, które mogą występować u wielu gatunków ssaków, na przykład wielbłądów i kotów, właśnie u kotów. Ale nie boi się pani tego, że no, koty mogą być źle odbierane po takiej audycji?
Właśnie po to jest ta audycja, bo tak jak pani mnie przedstawiła dzisiaj, rzeczywiście behawiorystka, zoodietetyk, ale przede wszystkim technik weterynarii. I po to właśnie zaproponowałam dzisiaj tę rozmowę, żebyśmy mogły rozprawić się z pewnymi wizjami tego koronawirusowego, troszeczkę no takiego panicznego podejścia do niektórych kwestii, bo ja absolutnie nie neguję faktu tego, że koronawirus w tym momencie jest problemem i zdecydowanie powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby sobie poradzić z nim jak najlepiej i jak najskuteczniej. Natomiast chodzi o to, żeby inne zwierzęta nie obrywały rykoszetem z tego powodu, że my ludzie mamy problem. Kilka dni temu na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawiła się grafika, która sugerowała, żeby ograniczyć kontakt ze zwierzętami domowymi, psami, kotami, w celu właśnie uniknięcia zarażenia wirusem. Ta grafika wywołała ogromną burzę w środowisku weterynaryjnym, ponieważ doprowadziła do powstania bardzo szkodliwego przekazu, z którego można by wywnioskować, że nasze zwierzęta nagle z dnia na dzień stają się dla nas zagrożeniem. To jest nieprawda. Owszem, koronawirus jest, to jest w ogóle bardzo szeroka rodzina wirusów, tak? Bo to jest rodzina koronaviridae, która obejmuje bardzo dużą grupę różnego rodzaju wirusów i to jest obecne w środowisku. Natomiast no, nie popadajmy w panikę i chciałabym jasno jakby wyjaśnić tutaj słuchaczom, że to, że nasze koty są naszymi kotami domowymi, to nie znaczy, że z dnia na dzień stają się dla nas zagrożeniem.
Ale Światowa Organizacja Zdrowia informowała, że nie ma dowodów naukowych na to, żeby zwierzę domowe mogło w ogóle zarażać się koronawirusem od człowieka i odwrotnie, że może nas zarażać.
Dokładnie tak. I ja też się tutaj zgadzam ze stanowiskiem WHO w tej sprawie. Takim naszym polskim specjalistą od spraw wirusowych, jeżeli chodzi o choroby zwierząt, w tym właśnie choroby kotów, jest pan profesor Tadeusz Frymus, który w swoich publikacjach już lata temu jasno napisał, że koronawirusy to jest taka rodzina, która może zagrażać między innymi świniom, psom, kotom i ludziom, ale o ile można eksperymentalnie doprowadzić do przeniesienia akurat tego wirusa, o którym nie chodzi, czyli tego typu kociego, z kota powiedzmy na psa czy z kota na świnie w warunkach laboratoryjnych, to nie ma możliwości przeniesienia tego wirusa na człowieka. Po prostu to się nie łączy jedno z drugim i bardzo się cieszę, że ten komunikat ze strony Światowej Organizacji Zdrowia się pojawił, bo to jest właśnie dla nas taki punkt, do którego możemy się odnieść w jakichś takich no, nieuprawnionych dyskusjach o tym, że nagle właśnie koty, czy to domowe, czy koty zewnętrzne, gdzieś mimo wszystko żyjące w środowisku, miałyby się stać jakimś zagrożeniem.
Ale nie wiem, czy czytała pani, jakiś czas temu były doniesienia o bardzo złym traktowaniu psów w Chinach, po tym, kiedy okazało się, że jeden z chorych, no inaczej, w organizmie psa znaleziono wirusa i nawet były takie zalecenia profilaktyczne, żeby poddawać zwierzęta kwarantannie, ponieważ one mogą zarazić się od swoich chorych właścicieli.
Tak, widziałam to doniesienie.
Bo ten pies by miał wynik taki prawdopodobnie dodatni.
No i właśnie to jest problem z koronawirusami, że jak przystępujemy do wykonywania testów, to akurat to jest rodzina wirusów, która wcale tak łatwo tym testom się nie poddaje i możemy mieć takie tak zwane wyniki graniczne. I jeśli rzeczywiście mamy wyniki graniczne, to tak naprawdę należy odczekać i powtórzyć test za jakiś czas lub wykonać zupełnie inną metodą badanie, które będzie nam na przykład sprawdzało nie obecność przeciwciał, ale obecność antygenu. I teraz pytanie, czy tamte procedury zostały dopełnione, czy nie? Czy ktoś po prostu wyniósł informację na zasadzie zabawy w głuchy telefon i to jeszcze gdzieś tam po drodze 6 razy przeewoluowało? Dla mnie wstrząsające były doniesienia z tego miasta, w którym koronawirus pojawił się jako pierwszy. Po pierwsze o zabijaniu zwierząt domowych. To było dla mnie coś strasznego, bo co te zwierzęta są winne. A po drugie o tym, że po tym jak miasto opustoszało, bardzo szybko na szczęście pojawiła się tam grupa wolontariuszy, którzy zaczęli po prostu włamywać się do mieszkań, żeby wyciągać stamtąd zwierzęta porzucone. I też sobie nie wyobrażam, jak można porzucić swoje zwierzę w takiej sytuacji, gdzie no i super, ja się ratuję, a co, a mój kot ma umrzeć z głodu? No przecież to jest jakaś paranoja.
No, takie sytuacje graniczne też pokazują nasze zachowania. Czym objawia się ten wirus u kota?
Generalnie mamy dwa serotypy koronawirusa u kotów. To znaczy mamy w zasadzie dwa biotypy. Jeden z nich to jest biotyp jelitowy. No i tutaj mamy takie standardowe objawy, lekka biegunka, objawy niestrawności. Natomiast jest to wirus, który ma, jest to ten biotyp wirusa, który ma stosunkowo niski odsetek śmiertelności. Wiele kotów przechorowuje go nawet tak naprawdę bezobjawowo, w sposób, którego my nie zauważamy. I stwierdza się, że tak naprawdę ten biotyp jelitowy jest bardzo rozpowszechniony wśród kotów domowych. Mniej więcej 10-50% kotów utrzymywanych pojedynczo miało styczność z tym wirusem, a jeżeli mówimy o skupiskach kotów, czy to schroniska, czy hodowle, czy jakieś kolonie kotów żyjących w grupie, to jest to nawet 80-90% zwierząt, które miało z nim styczność. No to w ten sposób powinniśmy 9/10 kotów na wszelki wypadek poddać utylizacji, bo o Boże, miało styczność z koronawirusem. Więc nie, to absolutnie nie można tak na to patrzeć. I to jest ta grupa, tak jak mówię, objawów ze strony przewodu pokarmowego i on jest mniej taki agresywny. To, co nas dużo bardziej tutaj martwi, jeżeli chodzi o temat koronawirusa u kotów, to jest ten biotyp wywołujący zakaźne zapalenie otrzewne, czyli tak zwany FIP. Od też angielskiego skrótu i FIP to jest już choroba paskudna, ponieważ ona występuje w dwóch formach. Albo może występować w postaci wysiękowej, czyli w ostatniej fazie choroby w brzuchu kota zbiera się płyn, który po prostu powoduje, że ten brzuch robi się taki obrzmiały, wypełniony i no, jest to choroba potwornie wyniszczająca. A drugi typ to jest typ właśnie bezwysiękowy i tutaj najczęściej mamy objawy związane z uszkodzeniem układu nerwowego, czyli objawy neurologiczne, takie jak na przykład niezborność ruchowa. Znam przypadek kota, który z tytułu tej formy choroby na przykład stracił wzrok w bardzo szybkim czasie, więc no jest to paskudna rzecz. Problem też polega na tym, że FIP bardzo długo był chorobą, na którą nie mieliśmy leku. Mogliśmy tylko paliatywnie opiekować się tymi chorymi zwierzętami, starając się jak najbardziej złagodzić ich cierpienie, ale tak naprawdę FIP, jeżeli faktycznie było to zapalenie otrzewne na podłożu wirusowym, bo też jeszcze pamiętajmy, że zapalenie otrzewne może występować również na podłożu bakteryjnym i tutaj właśnie w diagnostyce różnicowej bardzo ważne jest to, żeby to określić, jakie jest rzeczywiste źródło tego problemu. Ale jeżeli mieliśmy diagnozę o kocie z zapaleniem otrzewnej na podłożu wirusowym, no to tak naprawdę niewiele dało się dla niego zrobić. A w tym momencie to był po prostu wyrok. Natomiast w tym momencie docierają już do Polski takie troszeczkę eksperymentalne terapie lekami, które są w stanie zwalczyć ten koronawirus. Ja mam akurat przyjemność i niesamowitą okazję do bezpośredniego kontaktu z osobą, której właśnie udało się kota wyciągnąć z tego koronawirusa w postaci tej zakaźnej otrzewnowej. I no jest to jakaś szansa, jakaś nadzieja dla tych naszych zwierząt, że rzeczywiście będzie to dalej szło w tym kierunku. Problem tylko polega na tym, że ponieważ jest to na razie jeszcze terapia taka no w zasadzie eksperymentalna, to i koszty są ogromne. I wyleczenie jednego zwierzęcia na ten moment na polskie warunki to są koszty na poziomie 30-40 tysięcy złotych.
W jaki sposób zwierzęta zarażają się?
No właśnie, tym biotypem jelitowym zarażenie następuje najczęściej w środowisku, to znaczy on jest wydalany razem z kałem po prostu, więc jeśli zwierzęta bytują w jednej grupie, to wirus roznosi się dosyć szybko. Jest też podejrzenie, że takie wskazania na drogę kropelkową tutaj, więc on się dość łatwo przenosi z jednego kota na drugi. Natomiast jeżeli chodzi o ten SIP w wersji jelitowej, przepraszam, w wersji otrzewnowej, to tutaj tak naprawdę źródłem choroby są makrofagi, czyli komórki krwi. I najczęściej mamy tutaj do czynienia po prostu z tym, że kot już rodzi się z tym koronawirusem w organizmie. Natomiast to, czy ten wirus przejdzie w tą formę zapalenia otrzewnej, czy nie, to jest kwestia indywidualnej mutacji. Czyli możemy mieć tak zwanego kota seropozytywnego, ze stwierdzoną obecnością koronawirusa w organizmie, ale ten kot nigdy nie zachoruje, bo nie dojdzie do indywidualnej mutacji, która nam tą chorobę uruchomi. Natomiast może być tak, że kot seropozytywny jakby no doświadczy czegoś takiego w swoim życiu, że jednak ta mutacja nastąpi i choroba się uruchomi. Zresztą FIP jest zazwyczaj chorobą kotów młodych. Kotów powiedzmy w przedziale od kilku miesięcy do półtora, dwóch lat. Wtedy najczęściej ta choroba się ujawnia już w wieku kocięcym, no i to jest tak naprawdę wtedy mała szansa na to, że się tego zwierzaka uda wyciągnąć. Natomiast ja miałam w zeszłym roku pacjenta behawioralnego, u którego właśnie niestety diagnozą okazał się FIP, ten otrzewnowy wysiękowy. Był to kot kilkunastoletni, cały czas domowy, więc nie miał możliwości no, jakiegoś tam ewentualnego nawet przeniesienia tego ze środowiska. Natomiast czynnikiem, który doprowadził do rozwoju choroby, był stres po tym, jak w domu zamieszkał młody kociak. I stres potrafi nam uruchomić niestety tą mutację koronawirusa.
Jeszcze na zakończenie. Ten wirus nie przenosi się na ludzi.
Nie, ten wirus nie przenosi się na ludzi. Jeśli nawet mamy kota seropozytywnego, mamy kota z dodatnim wynikiem testów na koronawirus, ten kot nie jest dla nas zagrożeniem i nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby traktować tego kota jak zagrożenie. Należy go po prostu traktować jak zwierzę ze swoimi potrzebami wynikającymi z choroby, ale to jest jego choroba.
Dziękuję bardzo pani Małgorzata Biegańska-Hendryk. Słyszymy się za tydzień.